W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Codziennie rano i potem przynajmniej kilka razy w ciągu dnia, znacząc siebie tym znakiem krzyża, przypominamy sobie, że od chwili Chrztu Świętego aż na całą wieczność jesteśmy świątynią Przenajświętszej Trójcy. Drodzy słuchacze, w kolejnym odcinku cyklu rozważań o życiu duchowym Duc in Altum zapraszam do zatrzymania się nad tą prawdą naszej wiary. Z Ewangelii Świętego Jana. Jezus rzekł do ucznia: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać. Przed tygodniem mówiliśmy o tajemnicy łaski uświęcającej, która w istocie jest wszechogarniającą każdego człowieka miłością Boga. Innymi słowy, łaska uświęcająca to Bóg, miłość, który siebie daje człowiekowi. Otwarcie się na ten dar to najgłębszy sens życia duchowego. Idźmy dziś dalej w naszych rozważaniach i chciejmy zauważyć, że z chwilą przyjęcia Chrztu Świętego stajemy się mieszkaniem Przenajświętszej Trójcy. Stajemy się Jego żywą monstrancją. Dlatego żyć życiem duchowym oznacza odnaleźć ten skarb ukryty w roli własnej duszy. Bóg, stwarzając człowieka, uczynił go na swój obraz i podobieństwo. Ta podstawowa prawda biblijna jest nam bardzo dobrze znana, ale może właśnie dlatego nie zawsze jest doceniana. W historii duchowości od samego początku często do niej powracano. Dostrzegano w niej bowiem klucz do rozumienia życia duchowego, a zwłaszcza szczególnej formy życia duchowego, jaką jest mistyka. Otóż słowo mistyka zwykle kojarzona jest z występowaniem jakichś nadzwyczajnych i do tego spektakularnych zjawisk, takie jak na przykład stygmaty, czyli krwawiące rany w miejscu ran Chrystusa, albo lewitacja, czyli samoistne unoszenie się ciała, albo ksenoglosja, niesłusznie nazywana glosolalią, a więc mówienie nieznanymi sobie językami, czy wreszcie prekognicja, to znaczy posiadanie uprzedniej znajomości rzeczy zakrytych i przyszłych. To tylko oczywiście niektóre zjawiska nadzwyczajne, przykładowo utożsamiane z mistyką. Owszem, zjawiska te mogą towarzyszyć życiu mistycznemu, ale nie wolno zapominać, że nie stanowią one jego istoty. A ponadto nierzadko się zdarza, że są wywołane nie działaniem Bożym, lecz wpływem szatańskim, albo też nie do końca zbadanymi właściwościami ludzkiej psychiki. Byłoby więc rzeczą nieroztropną utożsamiać życie mistyczne ze zjawiskami nadzwyczajnymi. Prawdziwa mistyka chrześcijańska jest czymś o wiele głębszym. W istocie polega ona na doświadczeniu obecności Boga trójosobowego we własnej duszy, a raczej, jak piszą autorzy mistyczni, polega ona na doświadczeniu obecności Boga trójosobowego w dnie, czyli w szczycie duszy. Do tej prawdy, że Bóg mieszka w dnie albo w szczycie duszy, nawiązuje rzewna piosenka śpiewana czasami w różnych grupach modlitewnych. O Ty, co mieszkasz sam w moim sercu na dnie, niech Twój usłyszę głos w moim sercu na dnie. Daj Twą radością żyć w moim sercu na dnie. Daj, bym się w Tobie skrył w moim sercu na dnie. Doświadczenie obecności Trójcy Przenajświętszej w dnie swojej duszy jest jak najbardziej możliwe, gdyż od chwili chrztu Trójca Przenajświętsza zamieszkuje w człowieku, czyniąc sobie w nim swój przybytek. Ślad podobieństwa człowieka do Boga, pozostawiony w chwili stworzenia, został wówczas nie tylko odnowiony i wzmocniony, gdy przyjęliśmy chrzest, ale odrodził się w nim rzeczywiście obraz Boży. Ochrzczony więc jest autentycznie obrazem Bożym. Innymi słowy, nosi w sobie Boga samego. I im bardziej zanurza się w tę głębię własnego bytu, to znaczy im bardziej odkrywa, że jest dzieckiem Bożym, ogarniętym Bożą miłością, że jest w nim obraz i podobieństwo do Boga trójosobowego, tym bliżej jest tej niesamowitej tajemnicy, którą jest sam Bóg. Obdarzony łaską uświęcającą chrześcijanin staje się przybytkiem Przenajświętszej Trójcy. Mówiąc obrazowo, w dnie jego duszy rozbłyska światłość, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Tak jest zawsze, że im bliżej jesteśmy światła, tym lepiej widzimy nawet najmniejsze szczegóły. Dlatego chrześcijanin, który zbliża się, a raczej jest pociągany do źródła tego światła w jego wnętrzu, czy to podczas modlitwy, zwłaszcza myślnej, odpreganej w skupieniu i ciszy, czy podczas rachunku sumienia, wówczas coraz wyraziście widzi siebie. Poznaje prawdę o sobie, dostrzega swoją godność i Boże piękno w sobie. W ten sposób ów wewnętrzny ogień Bożej obecności coraz bardziej go oczyszcza i oświeca. Nie można jednak tego tajemniczego procesu, o którym tu mówimy, tego procesu wewnętrznego przemienienia, mylić z tym, o czym czytamy w książkach z zakresu duchowości dalekowschodniej, takich autorów jak na przykład jezuita ojciec Antony de Mello. Jak wiemy, o jego książkach Stolica Apostolska w 1998 roku wypowiedziała się negatywnie. Otóż między buddyjskim oświeceniem czy przebudzeniem, a przemienieniem wewnętrznym, jakiego dokonuje mieszkająca w nas Trójca Przenajświętsza, zachodzi kolosalna różnica. Mam nadzieję, że kiedyś powrócimy do tej problematyki. Na dziś niech nam wystarczy stwierdzenie, że my, ludzie ochrzczeni, nie dzięki wyszukanej technice medytacji docieramy do dna własnej duszy, by tam być zanurzonym w misterium Przenajświętszej Trójcy. Lecz, jak uczy Jan Paweł II, pod wpływem Ducha Świętego dojrzewa i umacnia się ów człowiek wewnętrzny, czyli duchowy. Dzięki udzielaniu się Boga duch ludzki, który zna to, co ludzkie, spotyka się z duchem, który przenika głębokości Boże. W tym świętym duchu, który jest darem przedwiecznym, Bóg Trójjedyny otwiera się dla człowieka, dla ducha ludzkiego. Z kazań Jana Taulera, dominikanina ze Strasburga, jednego z najwybitniejszych kaznodziejów niemieckich XIV wieku. Gdy człowiek całą swą głębią i wolą zwraca się ku Bogu i ponad czasem przenosi swego ducha w ducha Bożego, w tej samej chwili odzyskuje na nowo wszystko, co stracił. Jeśli duch zanurzy się całkowicie i w swej najbardziej wewnętrznej głębi stopi z głębią Bożą, zostanie wówczas odtworzony i odnowiony. Duch Boży w tym większym stopniu go wtedy przeniknie i tym doskonalszą da mu formę, im czystsza i bardziej uporządkowana była jego droga, to znaczy, im bardziej szukał tylko Boga. Wtedy On przeniknie tego człowieka tak samo, jak słońce przenika powietrze. Całe powietrze jest przepełnione światłem do tego stopnia, że najbystrzejsze oko nie potrafi dostrzec granicy między nimi. Któż zatem zdołałby wprowadzić podział w tej boskiej, nadprzyrodzonej jedności ducha, przyciągniętego i wchłoniętego w otchłań swego źródła? Wiedzcie, że gdybyśmy mogli ujrzeć ducha ludzkiego w tym stanie, w duchu niestworzonym, bylibyśmy z całą pewnością przekonani, że widzimy samego Boga. Niech więc każdy z nas zanurzy się w głębię swego serca, aby tam odkryć wciąż pulsujące boskie źródło życia nieśmiertelnego. Do usłyszenia za tydzień.